środku dnia.
I dziś Państwa zapraszam. Chciałbym namówić do rozmowy o transplantacjach. Dlaczego dziś? Jaki pretekst? Jaka okazja? No nie ma specjalnie pretekstu, nie ma okazji. Pomyślałem sobie, że jest to jedna z tych ważnych spraw, o której nie musimy mówić tylko w wyznaczone jak gdyby dni. To znaczy 26 stycznia, kiedy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantologii, czy 26 października, gdy obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Oczywiście te dni są bardzo ważne, no bo one jakby gwarantują, że w debacie publicznej temat regularnie powraca. No ale my dziś spróbujmy, proszę Państwa, tym bardziej, że właściwie na okrągło trwa kampania kierowana głównie do młodzieży, dlatego może do nas dorosłych tak to nie dociera, ale kampania promująca wiedzę o transplantologii, o przeszczepach i tak dalej. A więc zapraszam do rozmowy, którą może rozpoczniemy wypowiedzią profesora Macieja Głydy, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej, o tym, że brakuje organów do przeszczepów i mocno w tym namieszał COVID.
No niestety okres tych 2 lat covidowych cofnął nas znowu w budowaniu i rozwijaniu tej metody leczniczej, więc teraz na myślę najbliższe 3-4 lata to na odbudowanie potencjału pokovidowego do tych danych sprzed COVID-a.
Grudzień 2022, na nowy narząd czekało 1856 pacjentów.
Niby może niewielu, ale nie jesteśmy w stanie tych 1800 przeszczepić w ciągu roku. Proszę pamiętać, że na listę oczekujących wchodzą ludzie, którzy chorują de novo, czyli mają pierwotnie jakąś chorobę, ale również trzeba pamiętać o pacjentach, którzy już byli przeszczepieni, ale ten narząd nie będzie działał wieczność. Oni potrzebują drugiego, trzeciego, a nawet i czwartego przeszczepu i ta pula cały czas przyrasta. To nie tylko nasza bolączka, bo to jest Stany i cała Europa, każdy cierpi z tego powodu, że ma za mało narządów do przeszczepu, dlatego szukamy cały czas alternatywnych metod, tak? Dlatego wspominałem o biodruku narządów, wspominałem o ksenotransplantacjach, być może oczywiście klonowaniu, budowy maszyn. No, cały czas ludzkość poszukuje alternatywy. Przez najbliższą dekadę na razie się nic nie zmieni.
A więc mimo tych poszukiwań, proszę Państwa, naukowych, wręcz nawet technicznych poszukiwań, no póki co, chyba jak słyszeliśmy przez dekadę przynajmniej, cały czas te narządy do przeszczepu będą tym najważniejszym, co będzie mogło zastąpić ewentualnie chore nasze narządy. Proszę Państwa, zachęcam do rozmowy. Jak Państwo na to patrzą? Czy Państwo może w swoim otoczeniu mają kogoś, kogo uratował przeszczep? Prosimy o włączenie do rozmowy, ale wątki będą też inne. Warto oczywiście zaznaczyć, że przeszczepy, transplantacje są jedną z metod leczenia ludzi i ratowania ludzkiego życia. No i o tym też profesor Głyda.
No idea jest jedna. Kiedy umiera człowiek, można pobrać narządy po to, żeby uratować ludzkie życie, no co najmniej 6 osobom.
Jakie mity są największą przeszkodą?
Bardzo proste mamy wątpliwości. Czy lekarze są w stanie udowodnić, że ja już naprawdę nie żyję? Tak, jesteśmy w stanie to wykazać i badaniami, i różnymi próbami, i badaniami laboratoryjnymi. Jesteśmy w stanie, z drugiej strony ta pewność. Druga rzecz, czy te narządy trafią do osób, tych, które najbardziej potrzebują, czy nie ma tam jakichś malwersacji.
Czy nie ma handlu po prostu.
Dokładnie, czy z tego powodu nie będę jakoś gorzej leczony, dlatego musimy udowodnić, że tak nie jest.
Tak naprawdę trzeba zbudować zaufanie. No ja właśnie nie wiem, czy między społeczeństwem a lekarzami, czy między społeczeństwem a kim, albo a czym.
Ja myślę, że wspólne zaufanie, bo transplantologia jest tą dziedziną nauki w medycynie, która w ogóle nie będzie funkcjonowała bez akceptacji społecznej. To, że chcemy, jeden drugiemu chce tylko w postaci daru po śmierci podarować narząd, jeżeli tego nie będzie, no to możemy zapomnieć o tej metodzie leczenia. Tylko cały czas trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy nie, to może pośrednio gdzieś tam uśmiercimy kilka osób.
No i to brzmi mocno, ale materia jest bardzo delikatna, proszę Państwa, no bo z jednej strony ratujemy życie czyjeś, z drugiej kwestia zaufania do lekarzy. Powierzamy właściwie lekarzom tutaj bardzo ważne sfery, których, no i stąd to zaufanie jest potrzebne. Telefon 618-654-654 otwarty, a ja pociągnę rozmowę z profesorem Głydą. Jedno z haseł towarzyszących kampanii promującej dawstwo i przeszczepy brzmi: nie zbieraj narządów do nieba. Zapytany o nie lekarz odpowiada.
Tak, bo niektórzy tak też myślą, że jeżeli stwierdzimy śmierć mózgu, to nie zgodzę się, nie oddam narządów po śmierci, to się nic innego nie zadzieje. Zadzieje się, bo jeżeli stwierdzimy śmierć mózgu, i tak zostanie aparatura odłączona. A nie musiało tak wcale być, bo ona i tak będzie odłączona, ale być może w międzyczasie można było pobrać narządy. Czyli nic na tym nie zyskamy, jakby nam się wydawało, bo jak człowiek zmarł, no to już zmarł.
Ja też to odczytuję jako komunikat, przesłanie dla osób wierzących, że jeżeli ktoś wierzy, no to wierzy, że kiedyś tam zmartwychwstanie, ale może się obawiać, że bez tego narządu to mu to zmartwychwstanie nie wyjdzie.
Wyjdzie, bo to zmartwychwstanie to nie będzie cielesne, to będzie duchowe, więc to się w ogóle nie łączy.
Ważna kwestia, bo religie w zasadzie są za transplantacjami.
No, islam nie akceptuje, oczywiście tylko od dawców żywych, od zmarłych nie pobiera się. Chrześcijaństwo jak najbardziej, tylko w formie daru, oczywiście jest to możliwe. No, różnie jest na świecie, no ale w Polsce katolików mamy tyle, więc myślę, że tutaj nie mamy tego przesłania religijnego, mamy jednoznacznie. No tak.
Również z Watykanu płynie takie przesłanie.
Tak, i to jest niezmienne. Tak samo też nieraz wysyłamy różne listy biskupów do parafii, które są przeczane w czasie mszy, popierającą donację, jak najbardziej.
Z tym naszym podejściem do transplantacji jest różnie. Promotorzy transplantologii wskazują, że w Polsce bardziej otwarci są mieszkańcy zachodniej części kraju, a mniej wschodniej. Pytani dlaczego, odpowiadają, że tu by trzeba badań socjologicznych, badań takich właśnie społecznych. Do idei przeszczepów zachęcają jednak młodzież. No i niedawno taka na przykład kampania Drugie Życie dotarła do Wrześni. I teraz posłuchajmy młodych ludzi, nastolatków, uczniów szkół średnich.
Moim zdaniem to dobra idea. Ktoś może żyć za czyjś inny organ.
To są dosyć ważne rzeczy, jakby będą wpływać na przyszłość mocno dosyć, jeśli kogoś zainspirują.
Warto oddawać innym ludziom organy na przykład, bo można uratować jakiegoś człowieka.
Ludzie mówią tak, ale jednak no trzeba mieć, że tak powiem, jaja, żeby oddać komuś swoją część siebie. No jakby to nie jest decyzja taka nagła, że oddam, spoko, ale jednak to jest, nie jest tam to potrzebne i po prostu można się zwyczajnie bać. Ale niektórzy ludzie po prostu mogą też nie mieć chęci pomocy. No zależy to od człowieka to właściwie.
No tak, proszę państwa, dosadnie ujął to ten młody człowiek. Trzeba mieć chyba odwagę albo i o coś innego tutaj chodzi. Zachęcam do rozmowy 618-654-654. Dzień dobry, dzwoni pierwszy słuchacz. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry. Ja powiem, że zaufanie do lekarzy w czasie tego terroru covidowego to chyba spadło praktycznie do zera. A śmierć dnia mózgu nie ma. To nie istnieje. To można sobie obejrzeć wywiad z panem profesorem Talarem, Janem Talarem, i on właśnie twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak śmierć pnia mózgu. A jest jeszcze taka rzecz, że no niestety, ale jest czarny rynek właśnie tych części zamiennych dla ludzi, a na przykład wojna jest takim właśnie specjalnym przykładem na to, że stamtąd właśnie pobiera się te części zamienne i one wędrują wtedy do tych krajów, gdzie wojny nie ma, gdzie mają pieniądze, także to nie jest wszystko takie kolorowe, jak tutaj nam się przedstawia w mediach. No, to tyle chciałem powiedzieć.
Czyli dziękuję. Pan tutaj się deklaruje jako przeciwnik transplantacji, tak?
Znaczy nie, no nie jest to do końca uczciwe, bo trzeba pamiętać, że te części możemy pobrać jedynie od żywej osoby. Nie możemy pobrać przykładowo od osoby, która już nie żyje, tak?
Ale w takim... Okej, dobrze, nie jestem lekarzem, nie będę się...
No tak jest, tutaj... no nie można pobrać od kogoś jakiś narząd, kto nie żyje. To musi być osoba jeszcze żyjąca.
No,
i tu
rozumiem,
jest dylemat,
lekarze mówią, prawda? O śmierci mózgu, tak?
Nie, ale jest wywiad z panem Janem Talarym.
Dobrze, dobrze, nie widziałem, sprawdzę.
Że twierdzi, że nie ma śmierci pnia mózgu.
Bardzo panu dziękuję i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tylko chcę zwrócić na dwie rzeczy uwagę. My rozmawiamy teraz o oddaniu czyich narzędzi, narządów, ale to z reguły to podejmuje za nas rodzina. Jeżeli my nie zgłosimy sprzeciwu, to rodzina podejmuje za nas decyzję, czy odda nasze narządy, czy nie, bo my już w tym momencie nie możemy się...
Nie, rodzina, tak powiem, nie o tym jeszcze powiemy, tutaj będzie to wyjaśnione. Rodzina za nas nie podejmuje...
Ale to ma tak, że rodzina jest zapytana i ona podejmuje decyzję, jeżeli nie było sprzeciwu.
Jeżeli nie było sprzeciwu, ale wyjaśnimy to też szczegółowo w dalszej części audycji.
Temat tu też trochę mnie zmartwiła, ta sytuacja zaskoczyła, bo pan profesor przed chwilą mówił, że te czy endoprotezy, czy jakieś inne narządy, które są stawiane, które są wyprodukowane przez człowieka i tak za jakiś czas trzeba wymienić na nowe.
No nie, pan profesor mówił, że nawet jeżeli dostaniemy na przykład nową nerkę, w cudzysłowie nową, to musimy się liczyć z tym, że ona też będzie za jakiś czas do wymiany.
No tak, tak. I do tego chcę zwrócić, tu nawiązać, że chcę zwrócić uwagę, jakim doskonałym jest człowiek, że te narządy, które posiada, to one są prawie wieczne, w cudzysłowie mówię, do końca życia wszystkim. A tu jak dostanie coś używanego, to już potem co jakiś czas musi oczekiwać wymiany.
No różnie z tym bywa. Dziękuję bardzo. Halo, dzień dobry.
O?
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. Tak, po tych dwóch wypowiedziach mi ręce opadły i nie wiem, co mam powiedzieć.
To proszę powiedzieć, tak, żeby nie urazić.
No, mam brata, swoje. Który mieszka w Niemczech. Od 9 lat oczekuje na przeszczep, bo w Niemczech ten system przeszczepów to Szczaner jest zupełnie inaczej konstruowany i tam są podzielone, to wszystko jest na grupy wiekowe i on jest akurat miał pecha, że dostał się do tej grupy, której się dostał. Sam bym mu z chęcią dał nerkę, ale tam jakoś tam nie za bardzo możemy. Ale tutaj wychodzi z tych dwóch wypowiedzi, wie pan co, tylko i wyłącznie to, że nie ma kompletnie żadnej edukacji. Ta edukacja jest tak nikła w tym temacie, że po prostu ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, o czym mówimy, te fanaberie tego pana o przeszczepach wojny. Nie wnikam w to, bo to, wie pan, to jest wyższa szkoła jazdy, ale której nie pojmę, ale normalne przeszczepy na etapie szpitala, śmierci takiej, której naprawdę trzeba włączyć aparaturę, to nie powinno być jakiejkolwiek dyskusji, to powinno być przekazywane z urzędu i koniec, no bo tak jest moje zdanie. Jestem jak najbardziej za przeszczepami, bo co mi po tym, że ja jestem motocyklistą.
Wie pan, co się mówi o motocyklistach, tak?
No więc właśnie. No, i robimy wszystko, żeby nie być tym dawcami, ale mam, proszę mi wierzyć, mam w portfelu papier z grupą krwi, z oświadczeniem woli.
Deklaracja.
Ciąć w cholerę jasną, co chcecie, bierzcie, bo co mi po tym...
I proszę pana, bo to była kwestia też zaufania. Nie ma pan obawy, że lekarz no, w porywie, zobaczywszy tym bardziej pana deklarację w pana kieszeni, nie daj Bóg, żeby doszło do wypadku, ale że wtedy w takim kluczowym momencie zamiast może pana ratować, to powie, a mamy nowe narządy do przeszczepu. Nie ma pan takich obaw? Nie ma pan takich
wie obaw? To, znam życie i wie pan, jak wwodzą motocyklistę z wypadku, który jechał 150 na godzinę i przydupił w tira, powiem pan, to wszystkie ośrodki transplantologii powinny już stać na równych nogach. bo niech pani wierzy, że lepiej dla tego człowieka, że on będzie rozdany komuś innemu, jak będzie, jak miałby, nie daj Boże, przeżyć. Takie jest moje zdanie, bo 95 czy 99% tych wypadków to są ludzie, którzy no nie przeżywają, bo przeżywają w stanie takim, że nie chciałbym tak żyć. Ja bym tak nie chciał żyć osobiście. A poza tym, no wie pan, to no, trzeba mieć zaufanie do ludzi, którzy tam, to nie jest tak, że ktoś podchodzi i odłączy mi kabelek i powie do widzenia. No nie, no tam jest jakieś konsylium, jest jakaś komisja i tak dalej, bo rodzina ma prawo wiedzieć i to się w jakiś sposób logiczny i cywilizowany odbywa. Przynajmniej ja mam takie przekonanie i tego się będę trzymał, bo jak nie będę w to wierzył, no to, po co mi żyć w takim świecie, którym, wie pan, będę podejrzewał lekarza pierwszego o to, że jaki on ma w tym interes, żeby wziąć moje nerki komuś dać innemu, no to tak nie działa jak ten pan, bo to nie są prywatne kliniki, które za dziesiątki tysięcy euro, bo była taka afera w Niemczech kilka lat temu, dlatego nawiązałem do mojego brata, się ten system zmienił, bo gdzieś tam ktoś przehandlował raz drugi i oni zaczęli nad tym panować, nie panując, ale mniejsze o to. Ale no, ja mam zaufanie ich, skoro mam akt woli, gdzie ze mnie już nic nie będzie, bo czy tak się wyrażę, ta moja duszyczka już pływa w powietrzu, to bierzcie, co chcecie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. A propos jeszcze przeszczepów nerek, bo tutaj ktoś zauważył słusznie, bo to faktycznie nie jest tak z przeszczepami nerek, że one są na całe życie.
No niech tak.
Pan doktor powie, ile, jaki procent tych przeszczepów jest odrzucanych i często przeszczepowcy to jest parę lat, 5, 7, 8. Rekordowiec żył tam, nie wiem, parędziesiąt lat z nową nerką, także to tak też nie działa. No ale trzeba być dobrej myśli. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za ten telefon i jeszcze jeden słuchacz czeka w kolejce. Dzień dobry panu.
Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
Odnośnie przeszczepów i patologii, no tu niestety pan, co mówił przed chwilą, miał rację, że edukacja, jak widać, jest w kraju trochę mała na ten temat, bo jeśli ktoś ma śmierć kliniczną i go w ogóle już no nie ma szans, żeby przeżył, tak, no to wiadomo, można te narządy wszystkie oddać. Tak, ja też jestem zdania, że jeśli umrę, no to jeśli coś będzie potrzebne, no to trzeba to brać wszystko, tak? Bo po co mi to, już to się nie przyda w żaden sposób, a mogę komuś życie uratować, prawda? No. Miałem też przykład z rodziny.
Nawet 6-7 osobom może jeden człowiek.
Dokładnie, moje mi już to jest niepotrzebne, a jak mówię, maszyna potem oddycha za człowieka, no to mówię, narządy będą działać, bo ten dostają do czasu przeszczepu i mówię, komuś tu się przyda, może wszystko to brać. A jeszcze powiem przykład z mojej rodziny. Miałem wujka, który zmarł, też był przytrzymywany przy życiu przez jakiś czas, żeby można było właśnie pobrać narządy, które były się zdawały do tego. No i wszystko to poszło i ci ludzie tak przypuszczam, że teraz do tej pory może żyją i wykorzystują te narządy jego, tak? Więc to powinno być, że każdy powinien się na to zgodzić, bo nie życzę komuś, żeby się znalazł w takiej sytuacji, że jego ktoś bliski będzie potrzebował tego narządu, a on wcześniej, albo on sam, a wcześniej nie wiem, miał kogoś z rodziny i mógł oddać te narządy, a ich nie oddał i będzie teraz ich potrzebował i teraz, o Boże, czy dostanę je, czy nie? I niech, no daj Boże, niech dostanie to wszystko. I wtedy pomyśli, kurde, jaki byłem głupi, że kiedyś tego nie oddałem, żeby komuś pomóc innemu.
Dziękuję panu bardzo.
Proszę bardzo.
I mamy jeszcze kolejny telefon. Dzień dobry. Halo?
Tony? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, Ania.
Dzień dobry, pani Ania.
Ja tutaj chciałam powiedzieć to, co ten pierwszy pan mówił. Nie pamiętam nazwiska, bo ten pan się tutaj opierał o...
Ale ma pani na myśli słuchacza pierwszego?
Tak, słuchacza, tego, który mówił o jakimś panu profesorze, który właśnie o tej, że nie ma czegoś takiego jak śmierć pnia mózgu i właśnie też mówił, że narządy się pobiera tylko i wyłącznie od osób żywych, no przecież tu ja akurat opieram się na tym, co mówił pan profesor Głyda i to nie raz, bo przecież już co jakiś czas zawsze się w radiu pojawia, że właśnie jest ten czas, że ileś tam czasu, ileś godzin od śmierci można pobierać narządy, także... To nie wiem, czy pan pamięta o jakim profesorze tamten pan mówił, żeby sobie po prostu gdzieś tam można zobaczyć i posłuchać tego, co on mówił, bo sama jestem ciekawa, co
tak,
to za człowiek.
Tak, padło nazwisko, niestety nie zapisałem,
no właśnie,
ale
jakoś będzie. Tak mi umknęło. I coś jeszcze chciałam powiedzieć i teraz...
Pani Aniu, a zapytam panią, bo tutaj jest mowa też o zaufaniu. Myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa zaufanie no, potencjalnych dawców do systemu lekarskiego. Jak pani na to patrzy?
Ja osobiście wierzę, że lekarze nie będą chcieli mnie wcześniej wykończyć, żeby pobrać narządy, że tak powiem wprost, ale spotkałam się z taką opinią, że właśnie koleżanka kiedyś tam, no już to kilka lat temu jak rozmawiałyśmy, mówi, że nie, że ona takiego czegoś nie podpisze, takiego oświadczenia woli, bo ona się właśnie boi, że nie będą jej wtedy ratować za wszelką cenę. Że takie opinie też... Faktycznie to, co tutaj pan któryś wcześniej mówił, także też się z tym spotkałam, że...
Tak, ale profesor Głyda też mówi, że wie, że jest ta, bywa taka bariera też w niektórych nas, nie?
Tak, ale to właśnie też a propos jeszcze tego, że tutaj panowie mówili, że rodzina podejmuje decyzję, a przyjmuje się, że jeżeli nie ma tego oświadczenia, tej po prostu, że jeżeli nie ma naszej woli
Na nie,
zablokowanie właśnie, tak, nie umiałam tego jakoś tak powiedzieć, to przyjmuje się, że jest, że te narządy można pobrać, a to, że pytają lekarze rodzinę, to jest tylko i wyłącznie ich, że tak powiem, dobra wola, uprzejmość, jakieś tam zasady takich.
Tak, ja to jeszcze wyjaśnię w dalszym ciągu audycji, jak to wygląda, bo mamy...
Ja w każdym razie wszyscy wiedzą, że jakby co, to mogą nasze... A, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym przykładzie, który nam dała pani Ilona Szwajcer i jej rodzina, bo ona tak przecież jest. Jak zmarła, to co się dało, wszystko poszło do przeszczepu i bodajże tam wtedy było mówione, nie wiem, 4 czy 5 osób dostały jakieś narządy i to wszystko się... można było wykorzystać i żyje gdzieś dalej w tych następnych ludziach.
Bardzo pani dziękuję również za przypomnienie. Oczywiście my tutaj pamiętamy Ilonę i...
My też.
Pamiętamy. Bardzo pani dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękujemy. I kolejny słuchacz, bądź słuchaczka. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
Halo, słychać mnie. Tak. Ja akurat przypadkowo włączyłem się do tej audycji, ale jestem osobą po przeszczepie. Minęły już prawie 2 lata od mojego przeszczepu wątroby.
Wątroby,
Tak.
Czyli pan ma wątrobę od osoby zmarłej, tak?
Tak, mam wątrobę od osoby zmarłej. Na przeszczep oczekiwałem prawie 2 lata. Ja jeszcze w takim tragicznym stanie nie byłem, ale miałem spory świąt, który tak naprawdę utrudniał mi. Miałem chorobę dróg żółciowych. Ta choroba polegała na tym, że te drogi żółciowe zanikały, wątroba się robiła marszka i wskutek tego powstawał świąt skóry. Ten czas przed przeszczepem no był bardzo ciężki, bo tak naprawdę ja jakieś 6-8 godzin na dobę spędzałem drapiąc się. W nocy nie sypiałem, można powiedzieć, że sypiałem po 4-6 godzin na dobę. Cały czas walcząc z tym świątem skóry. No ten przeszczep nie powiem, bo to naprawdę był spory stres.
Ale zmienił pana życie, tak zmierzam do...
Tak, ja normalnie funkcjonuję i w tej chwili nikt nie powiedziałby, że jestem osobą po przeszczepie. Naprawdę żyję na pełnych obrotach. Wiadomo, że muszę...
Czy pamięta pan moment, jak się pan dowiedział, że jest dla pana wątroba?
Tak, pamiętam. To była godzina 21:59. Ja akurat byłem minutę przed tabletką taką, która pomagałaby mi trochę pospać. Zacząłem się cząść cały. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać. Dostałem strasznych drgawek, ale szybko... spakowałem się, pojechałem do Warszawy, wykonano przeszczep. Potem ten czas po przeszczepie był bardzo, bardzo trudny. Natomiast tamte pierwsze 2-3 miesiące tak odczuwałem, że niepotrzebnie to zrobiłem, bo naprawdę było bardzo ciężko, ale teraz każdym dniem naprawdę uważam, że warto. Dzwonię też tutaj dlatego, że trzeba jednak wspierać tą transplantologię i świadomość ludzi, bo ten pierwszy pan czy drugi, który się wypowiadali, to naprawdę takie wypowiedzi trochę oderwane od rzeczywistości. I wydaje mi się, że trzeba budować w ludziach tą świadomość tego, że ta transplantologia jednak bardzo dużo wprowadza do życia tych osób, które oczekują dzięki dawcom, nie? Bo to oni w tym są najważniejsi.
Tak.
I ja tak naprawdę żyję dzięki osobie i czy rodzinie tej osoby, która oddała mi narząd. I i za to jestem niezwykle wdzięczny.
Ale też dzięki tej osobie, bo nie wypełniła deklaracji niezgody, bo gdyby to wypełniła, tak, no to byłoby pozamiatane.
Tak, więc
bardzo panu dziękuję.
Jestem przykładem, że...
Dziękuję panu bardzo.
Że to daję. Bardzo dziękuję.
I kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja przedstawię się specjalnie z imienia i nazwiska, bo nie wstydzę się tego, a sprawa jest bardzo poważna. Otóż nazywam się Bogumił Dezor. Nie badałem sprawy, bo nie miałem na nią czasu. Natomiast mój ojciec, który był naukowcem z powołania, sprawę badał dokładnie i stwierdził, że kryterium śmierci mózgu zostało wymyślone przez lobby w celu handlowania narządami. I teraz jest tylko kwestia tego rodzaju. Stoję w obronie tych dwóch panów. Pierwszy, którym się zarzuca brak edukacji. Proszę państwa, łatwo jest kogoś ocenić. Natomiast jeżeli ktoś powie, dobra, ja już jestem taki połamany, że dobra, niech mnie uśmiercą, zabiorą mi te narządy, no to się zgadza, jego sprawa. Ale jest druga sprawa, że jednak takiego człowieka mogą jeszcze uratować. Także tym, którzy zbyt pochopnie osądzają niektórych o brak edukacji, namawiałbym, żeby sprawę sobie pogłębili, a nie opierali się na opiniach lobby handlującym narządami. Dziękuję.
Dobra, dziękuję panu bardzo. No ja bym tutaj nie podejrzewał, że nasz system zdrowotny handluje narządami. Daleki jestem od takich stwierdzeń. Proszę państwa, gdyby ktoś się zastanowił, zresztą ten słuchacz, który dzwonił jako ostatni, który opowiedział o swoim życiu, jak ono się zmieniło po przeszczepie wątroby, gdyby ktoś się zastanawiał właśnie, co daje taki przeszczep ratowanej w ten sposób osobie, pewno nie usłyszę jednej odpowiedzi, usłyszę je różne. I na przykład posłuchajmy pani Barbary.
Nazywam się Barbara Rewec, jestem mieszkanką Wrześni. Od 17 lat jestem po przeszczepie nerki.
Od kogo pani ją otrzymała?
Od dawcy zmarłego. Ten przeszczep podarował mi drugie życie, które bardzo cenię.
Co by pani temu człowiekowi, gdyby mogła, od którego pani otrzymała ten dar, powiedziała dzisiaj?
Jestem osobą wierzącą. Wiem, że to była młoda kobieta. Co dzień mówię za nią zdrowaśkę, bo tyle tylko mogę jej dać. Po prostu jak o tym myślę, płakać mi się chce, że ona straciła życie, a ja je zyskałam.
Tak, proszę państwa, takie świadectwo pani Barbary. Dzień dobry, halo, kolejny słuchacz na antenie.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ireneusz właśnie na ten temat był, na temat przeszczepów był ostatni teatr telewizji w poniedziałek. Nie wiem, czy ktoś z państwa oglądał, jak to się, nie wiem, czy to było wymysł literacki, czy to było oparte na jakichś faktach, jak to się odbywa w szpitalu publicznym w Ameryce. Nie pamiętam niestety tytułu. Teatr telewizji ostatni poniedziałek.
I no, tam nie widziałem.
Kilka osób, które czekały na przeszczep. Na przeszczep to było akurat, się odbywało w Dzień Świętego Patryka. Obsada tam między innymi tam Jan Gajos i tak dalej. I tam jedna osoba właśnie była tak, że był jedna osoba, która była narkomanem i miała odpaść jako osoba ta nie nadająca się do przeszczepów. Później tam jedna osoba zmarła, jedna osoba, która została, miała tam ojca bogatego, który tam w kilku, była w kilku klinikach zapisana do, w kolejce i została przewieziona do prywatnej, bo tam w prywatnej się okazało, że no w każdym razie nie będę...
Może nie opowiadajmy, ale do czego pan zmierza?
No właśnie chciałbym, bo właśnie nie wiem, czy tam jest jakiś gość w tej chwili w radiu, czy tam...
Nie ma gościa.
Bo myślałem, że może jest jakiś pan doktor, który by... to szkoda, bo myślałem, że się może odniesie do tego...
Ale do jakich refleksji pana ten spektakl doprowadził? Co pan pomyślał sobie?
No jak, że te decyzje właśnie, które podejmowali, bo tam była taka komisja. Był na przykład, był też no, złożona z lekarzy i z księdza. Jak to są potworne decyzje, które właśnie ta komisja, no jakby to powiedzieć, która mogła dać lub zabrać życie, nie?
Twardy orzech do zgryzienia po prostu mają, tak?
Proszę?
Po prostu to też nie jest dla nich łatwa decyzja. Ma pan trochę za głośno radio.
Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Mhm. No. Bardzo panu dziękuję. No, w takim razie problematyka jest poruszana również w sztuce teatralnej. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz pani Ania, tak?
Dzień dobry. Ja jeszcze nie dzwoniłam, to chyba inna.
To inna pani Ania.
Chcę się odnieść do tego, co przed chwilą pan powiedział. To był rzeczywiście znakomity teatr, w roli Boga się nazywał. Więc nie można przekładać sztuki teatralnej, znakomitej zresztą ze świetną rolą Gajosa, na życie. To jest zresztą Ameryka. U nas, jak nie mam takiej wiedzy, też ktoś decyduje i na pewno nie jednoosobowo. I nie sądzę, żebyśmy musieli upatrywać jakichś, bo to w tym kierunku idzie, jakichś korupcyjnych wątków. Padły określenia, handlowanie organami. No jest to wysoce nieodpowiedzialne takie. Nie znamy też kulis, ale one na pewno no nie są takie, że ktoś handluje. I
oczywiście.
Jestem zwolenniczką właśnie przekazywania organów na przeszczepy i gdyby cokolwiek się stało komuś z moich dzieci, też bym tak zdecydowała. Dlatego, że to tak trzeba, no nie zabierajmy tych organów do nieba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo. Dziękuję za ten telefon. Proszę państwa, u nas istnieje Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant. To jest instytucja medyczna, która z ramienia rządu organizuje pobieranie, przechowywanie, przeszczepianie narządów. Oczywiście jest to system, który funkcjonuje w bardzo złożony sposób, bo ten dawca potencjalny się może pojawić w różnych miejscach kraju i w różnych chwilach doby. Wróćmy jeszcze do tych osób, które żyją dzięki przeszczepowi i posłuchajmy jeszcze jednego takiego człowieka. Dowód na to, że można nie tylko żyć, ale dokonywać rzeczy naprawdę fajnych.
Jan Stępniak, 15 lat po transplantacji nerki, aktywny sportowiec, aktualnie przygotowuje się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata osób po przeszczepieniu w Australii w kwietniu.
W jakiej konkurencji?
Pływanie i triatlon. Przeszczep dał mi nowe życie. Przyjmuję leki immunosupresyjne i mogę żyć niemal pełnią. Oczywiście musimy uważać na to, że jesteśmy nieraz zmęczeni, bo jest niższa hemoglobina, ale tak jak powiedziałem, no, żyjemy pełnią.
A zna pan dawcę?
Nie. Zgodnie z tym, co mówi polskie prawo, wiem, że to była kobieta, 51 lat, dawca zmarły.
A jak się pan z tym czuje?
Myślę o tym anonimowym dawcy, który uratował mi życie, dał mi to życie i myślę, że przez takie kampanie staramy się spłacać ten dług za to życie, które zostało nam darowane.
No, takie kampanie jak na przykład Drugie Życie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo rozumiem osoby potrzebujące. Potrzebują tych organów, ale chciałbym powiedzieć o jednej kwestii. W polskim prawie istnieje kilka definicji śmierci. Tak? Proszę sobie samemu sprawdzić, nie będę tutaj definiował tych kilku wątków, tylko po prostu jest to prawda, co dwóch wcześniej panów oraz syn pana, bodajże naukowca, tak, powiedział o tym, iż handel organami się odbywa. Chociażby, jeżeli ktoś się orientuje, jest też czarna strona internetu, tak zwany dark web, gdzie można kupić dosłownie wszystko, począwszy od serca, nerek, wszystkiego. Ja tu nie chcę teorii spiskować, wysuwać połączeń naszych medyków z tymi okrutnymi przestępcami, którzy takie transakcje dokonują. A to naprawdę, uwierzcie mi państwo, jest to możliwe. Darknet, ale do czego zmierzam? W momencie, kiedy ja jestem osobiście zapisany w systemie, że ode mnie nikt nie weźmie moich organów i w momencie, kiedy ja będę miał wypadek, po prostu będą mnie ratować do końca. Być może kiedyś ja będę tą potrzebującą osobą, ale po prostu wiem to również od znajomego profesora, lekarza, jak to się odbywa. I niestety nie zgodzę się z panią, która rozmawiała bodajże chyba ostatnia czy przedostatnia, że nie ma to połączeń z medykami. Proszę mi uwierzyć, że medycy są w stanie zagwarantować komuś szybciej bądź później dany organ. Także pozdrawiam trzeźwo myślących. Niestety też rozumiem osoby potrzebujące, ale no fakty są niestety jakie są. Także proszę sprawdzić definicję śmierci.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, no powiem tak, wydaje się, że chyba każda istniejąca procedura, tak z tego wynika, może mieć swój jakiś czarny odpowiednik. No i ale chyba ciężko by nam się żyło, gdybyśmy sobie pomyśleli, że my w ogóle funkcjonujemy właśnie w tej ciemnej strefie, tylko i wyłącznie ciemnej. Profesor Maciej Głyda, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej, odpowiada na kilka różnych rzeczowych pytań. Ogólnie, kto może być dawcą? Posłuchajmy.
Czy każdy może być dawcą?
Zdrowy.
Bez względu na wiek?
Oczywiście. Decyduje wiek biologiczny, ale Włosi pobrali od ponad 100 latka wątroby. Co jest najważniejsze? Nie decyduje wiek metrykalny, decyduje wiek biologiczny, a dla nas lekarzy najważniejsze to jest to, że musimy pobrać taki narząd, który rokuje dobre funkcjonowanie w ciele biorcy, bo bezpieczeństwo biorcy w tym momencie jest najważniejsze. Jeżeli będzie narząd schorowany, to odstąpimy, nie pobierzemy. Ale zdarza się, że serce jest chore, płuca są chore, ale nerki wątroba są zdrowe i można te narządy pobrać. Więc niekoniecznie od razu muszą być wszystkie narządy pobrane, ale choćby ten, który ma szansę powodzenia.
Czy dawcą dla mężczyzny może być kobieta i odwrotnie?
Bez problemu.
Jakie narządy są najbardziej pożądane? Na jakie jest największy deficyt? I czy są takie, których jest w bród?
Nie, w bród nie ma żadnych narządów unaczynionych, to mogę Państwa zapewnić. Natomiast no najczęściej w Polsce i na świecie zawsze są przeszczepiane nerki, w drugiej kolejności wątroba, serce i płuca. I tak mniej więcej też przebiega ta gradacja tych ludzi oczekujących na ten przeszczep. Czyli nerek przeszczepia się najwięcej, bo ludzi chorujących na nerki, jeśli chodzi o te narządy, jest tutaj najwięcej i najwięcej potrzebujących.
Tak, proszę Państwa, ci, którzy chcą być potencjalnym dawcą, oby to nigdy nie nastąpiło, nie musiało nastąpić, ale gdyby tak było, mogą wypełnić tak zwane deklaracje woli, w której oświadczamy, że zgadzamy się, aby po naszej śmierci nasze narządy zostały pobrane do przeszczepów. Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska, organizator kampanii Drugie Życie, promującej dawstwo i deklarację woli, wyjaśnia, jaką rolę pełni taka deklaracja i jak dawstwo organów wygląda prawnie w Polsce.
Deklaracja woli na pewno pomaga w tym ciężkim czasie. Ten, ktoś stał, siedział przy łóżku, przy bliskiej osoby, która odchodziła, wie, że to jest ciężki moment. Ciężko podjąć decyzję o tym, że te organy powinny trafić do kogoś innego. Taka deklaracja woli na pewno pomaga rodzinie i na pewno pomaga lekarzom. U nas funkcjonuje rejestr sprzeciwów, nie ma rejestru zgód, bo domniemany każdy jest potencjalnym dawcą. Więc ta deklaracja gdyby tutaj potwierdza naszą wolę i pozbawia też czasami niepotrzebnych, a bardzo ciężkich emocjonalnie dyskusji z rodziną.
Zatem powiedzmy jasno, w tej chwili mamy taką sytuację prawną, etyczną, że jeżeli nie zaprzeczy sam potencjalny dawca, ani jego rodzina najbliższa, to pobieramy organ.
Dawca powyżej 18 roku życia, dawca poniżej 18 roku rodzina jest centralny rejestr sprzeciwu. Jeśli nie ma naszego sprzeciwu w tym rejestrze, to jesteśmy domniemanym dawcą. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, czy taka zgoda była udzielona, czy potencjalny dawca miałby jakiekolwiek wątpliwości, czy może w ostatnim momencie zmienił zdanie, pomimo tego, że nie zgłosił się do rejestru sprzeciwów, to wtedy dyskutuje się z rodziną, nie uzyskując zgodę, tylko pytając o zgodę tej osoby, która ma być potencjalnym dawcą. Więc tutaj jest dużo niedomówień. Nie pytamy, czy lekarze nie pytają o zgodę rodziny, tylko pytają, czy ta osoba, która jest potencjalnym, czy ma być potencjalnym dawcą, czy ona wyraziła zgodę, czy wyraziła sprzeciw. Jak gdyby takie potwierdzenie. Natomiast de facto i de jure istnieje u nas domniemana zgoda powyżej 18 roku życia na transplantację. Czyli każdy z nas, który nie wyraził sprzeciwu, jest potencjalnym dawcą.
Tak, proszę Państwa. Państwo cały czas dzwonią, ale niestety czas dobiegł końca naszego spotkania, naszej rozmowy. Niechaj każdy to rozważy w swoim sumieniu i albo chcemy coś dawać od siebie, albo nie chcemy. Do niczego nikogo zmuszać nie możemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego, bezpiecznego weekendu. Rafał Regulski, a Krzysztof Jankowski zostaje z Państwem. Za chwilę tutaj usiądzie Franek Walerych. Do usłyszenia.